Natalia Ochojecka, witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś naszym gościem jest redaktor Krzysztof Gwizdała, założyciel portalu apostazja.eu. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Ze mną w studiu jest również pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i redaktor naczelny naszej telewizji. Witam cię również.
Witam serdecznie.
Witamy oczywiście was, drodzy widzowie, i zachęcamy was do udziału w dyskusji już teraz na czacie na YouTubie i w komentarzach pod programem. Pierwsze pytanie do pana redaktora. Dlaczego założył pan w ogóle portal na temat apostazji?
To był czas, parę lat temu chciałem dokonać apostazji i szukałem wtedy różnych materiałów na ten temat i przyznam, że było ciężko cokolwiek znaleźć. Było dużo informacji na ten temat, że trzeba jakichś świadków przyprowadzać, że trzeba jakąś specjalną procedurę przejść, ale ja już gdzieś w mediach przeczytałem, że jest to o wiele prostsze, ale nie mogłem niestety nigdzie znaleźć właściwego takiego wzoru oświadczenia o wyjściu z kościoła. W końcu coś sam przygotowałem i to złożyłem. A potem tak mi do głowy przyszedł taki pomysł, że przecież mogę pomóc też innym ludziom właśnie w odejściu od kościoła, przygotowując taki formularz. No i z tego powodu stworzyłem taką stronę.
To może ja dopytam, bo ja odszedłem od kościoła no, gdzieś w roku 90, czyli jeszcze w poprzednim wieku.
Zanim nie? To było modne.
Ale nie zrobiłem tego formalnie, tylko zacząłem po prostu mówić to, co myślę, to, co przeczytałem w Biblii i przestałem chodzić do kościoła. Nie? Czyli dokonałem apostazji z jednej strony czynnej, z drugiej, w sensie przestałem chodzić, z drugiej strony no, głosząc nauki, które są potępiane przez Kościół katolicki, głównie to chodziło o zbawienie. Zacząłem mówić wszem i wobec, że sakramenty nie są potrzebne do zbawienia, dobre uczynki, przynależność do Kościoła, tylko wystarczy sama wiara w Jezusa Chrystusa. Stąd pytanie do pana. No, dlaczego, po co ta biurokracja, po co ta formalność i no, namawianie też innych do takiego formalnego odchodzenia od tej instytucji?
Wie pan, symboliczne rzeczy mają znaczenie. Zresztą cała obrzędowość katolicka no, jest właśnie pełna symboli. Ja pomyślałem sobie, że właśnie chciałbym takiego symbolu w swoim życiu, ale też pomyślałem sobie, że to jest dobry sposób na to, by pokazać kościołowi, księżom, że są ludzie, którzy po pierwsze już nie chcą należeć do tej instytucji i po drugie nie zgadzają się na przykład z tym, co głosi Kościół.
To pokażmy może fragment wypowiedzi księdza Emila Parafiniuka z konferencji Episkopatu Polski na temat apostazji.
W całym problemie apostazji najważniejsze jest to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, to co powiedział przed chwilą pan mecenas, to że właśnie odchodzą z kościoła osoby, których już dawno nie ma w tym kościele. I pytanie jest, co możemy zrobić, żeby te osoby do kościoła zaprosić na nowo, nie przymusić, ale zaprosić.
To był fragment naszej debaty sprzed kilku miesięcy, apostazja czy reforma Kościoła. I tu powstaje pytanie, kto odchodzi z Kościoła? Przed chwilą ksiądz katolicki mówił, że odchodzą ci ludzie, którzy tak naprawdę nie byli w tym Kościele. Stąd no, moje pytanie do was, do redaktora Krzysztofa Gwizdały i pastora Pawła Chojeckiego, no to skąd mamy wiedzieć, kto jest w Kościele, a kto nie jest? Czy ci, tylko ci formalni apostaci nie są w Kościele katolickim, a reszta jest? Pastor Paweł Chojecki.
No, to by trzeba zapytać tutaj księdza katolickiego, czy bardziej specjalistę od prawa kanonicznego, ale wedle mojej wiedzy, no, każdy ochrzczony w Kościele katolickim, dopóki nie dokona albo tego aktu apostazji, albo nie ściągnie na siebie tak zwanej ekskomuniki, czyli na przykład głoszenia prawd, które Kościół katolicki no, potępia, albo nie głoszenia tych, które tam on wymaga, nie wiara w te prawdy, na przykład dogmaty maryjne są obwarowane. One pochodzą zresztą z bardzo niedawnych czasów. Są obwarowane taką klauzulą, że jeśli ktoś nawet w sercu zacznie wątpić w prawdziwość tych dogmatów, które w ogóle nie mają nic wspólnego z Biblią, są wyssane z palca, można tak powiedzieć, to już ściąga na siebie potępienie,
czyli
jest wyłączony z kościoła, już nie jest katolikiem.
To może apostazja nie jest potrzebna?
No, ja tak uznałem, ale no, nasz gość
pytanie
może się zmierzy też z tym tematem.
Pytanie do redaktora Gwizdały. Może po prostu trzeba przestać chodzić do kościoła, przestać wierzyć też w dogmaty katolickie i te formalności nie są nam potrzebne, co by pan powiedział na taki argument?
No, pastor na pewno już od dawna jest apostatą. Z tego, co
ale jesteś
ochrzczony. Ja jestem chrześcijaninem, nie żadnym apostatą.
Ale pastor mówi, że parę rzeczy, które głosi nauka Kościoła, wcale nie są potrzebne. Tak słyszałem
tak,
na początku.
Tak, absolutnie uważam, że to jest fałszywa nauka i zwodzi ludzi, prowadzi na bezdroża i tak dalej.
No właśnie, więc według podejrzewam biskupów Kościoła katolickiego, pastor już wcale nie jest katolikiem.
Tak, tak. No i cieszę się, że tu mamy zgodność z nimi. Tak. Przynajmniej w jednym się zgadzam z biskupami.
Ja powiem jedną rzecz. Apostazja, to tak jak mówiliśmy na początku, jest to wyrzeczenie się wiary. Natomiast w przypadku tego, co się dzieje teraz w Polsce, czyli odchodzenia od Kościoła, nie oznacza to automatycznie wyrzeczenia się wiary. U mnie na stronie wiele osób wciąż wierzy w Boga, natomiast chcą odejść od Kościoła. I formularz, który jest na stronie, umożliwia ludziom odejście od Kościoła, ale to nie oznacza, że automatycznie ci ludzie wyrzekają się wiary. Więc to jest taka trochę niedogodność z tym słowem, bo de facto apostazja oznacza wyrzeczenie się wiary. Natomiast formularz, który jest na stronie i to, co robią ludzie ostatnio, to jest odejście od Kościoła katolickiego. Od razu zauważę, że można odejść i wrócić. Także to jakby tak sensu stricto apostazją nie jest. Ale ponieważ wszyscy używają tego słowa, dlatego tak to się nazywa. Czy trzeba odchodzić? Moim zdaniem warto to robić, bo księża, biskupi widzą, że jest dużo ludzi, którzy nie zgadzają się z tym, co oni mówią albo co robią. Bo do tej pory było tak, że oni tego jakby wprost nie widzieli. Strajki kobiet pokazały, że dużo osób się nie zgadza właśnie z tą nauką Kościoła. Natomiast właśnie składanie tego typu oświadczeń też jest takim dowodem na to, że ludzie nie zgadzają się. Dlatego moim zdaniem warto.
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wraca do tematu apostazji w Polsce. Także no, widać, że nawet już sam Kościół katolicki w Polsce widzi, że jest to problem. Chciałam zapytać o liczby. Pan prowadzi swój portal od kilku lat, ale jeśli chodzi o te ostatnie miesiące, wspomniał pan strajki kobiet po decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Czy widzimy rzeczywiście w tych liczbach jakiś taki masowy ruch oficjalnego wychodzenia z Kościoła katolickiego?
Dokładnie tak było. Po rozpoczęciu strajków odnotowałem ogromny wzrost oglądalności. To było nawet po parę tysięcy osób dziennie. I powiem, że o ile strona działa od sierpnia 2019 roku, no to przez powiedzmy cały rok tam do października 2020 tych wejść na stronę było około może kilkudziesięciu osób dziennie, natomiast po rozpoczęciu właśnie strajków to było nawet parę tysięcy i do dzisiaj na stronie wygenerowano ponad 35 tysięcy oświadczeń. Oczywiście nie wiem, czy wszystkie one zostały złożone, bo tego skontrolować nie sposób. Natomiast no, myślę, jeżeli ktoś już generował takie oświadczenie, to po to, żeby je złożyć. Więc co najmniej 35 tysięcy osób wygenerowało takie oświadczenia, no i myślę, że chyba je złożyło.
Czyli można by tak przewrotnie powiedzieć, że Jarosław Kaczyński no, dramatycznie zwiększył falę odejść od Kościoła rzymskokatolickiego.
Nie wiem, czy to zasługa...
Na pewno niecelowa, no ale...
W każdym razie myślę tak, że im więcej Kościół od ludzi wymaga i im więcej narzuca, tym jest coraz większy opór. Wśród ludzi młodych też widać, że oni są już zupełnie jakby nie związani z Kościołem. Ale co ciekawe, do mnie piszą właśnie przez stronę ludzie w różnym wieku, i nawet osoby starsze też wychodzą i co często podkreślają, to nie dlatego, że one nie wierzą, tylko dlatego, że po prostu nie zgadzają się z wizją, ze światem, jaki przedstawia Kościół katolicki.
Czyli tak jak pana rozumiem, tym głównym powodem jest działalność Kościoła katolickiego w Polsce, a nie taka fala ateizmu.
To zależy chyba od wieku. Mhm. Ja myślę, że ja jestem ateistą i coraz więcej osób ode mnie młodszych też nie wierzy w Boga. Natomiast wśród ludzi starszych to jest najczęściej niezgoda na to, co Kościół robi.
Ja jeszcze, jeśli mogę, chciałem się odnieść do tych wymagań. Bo ja myślę, że Kościół katolicki tak de facto wielkich wymagań ludziom nie daje. Tam jest, żeby raz w roku przyjść na mszę, jakieś takie minimalne wymagania. Moim zdaniem to nie te wymagania, bo praktycznie ani Kościół niespecjalnie tam się tym przejmuje, ani nie egzekwuje. Wystarczy, żeby tam formalnie być tym katolikiem, raz na jakiś czas pójść do kościoła, dziecko ochrzcić, ślub kościelny wziąć i tylko takie naprawdę bardzo niewielkie wymogi. Praktycznie nie ma żadnych wymogów moralnych. Możesz żyć jak, no tam już nie będę zwierząt obrażał, a i tak tam katolikiem jesteś, najwyżej się wyspowiadasz. Ja myślę, że tu większym problemem jest rozdziew pomiędzy tym, co deklarują biskupi katolicy czy księża, a ich prywatnym życiem. I młodzi ludzie widzą obłudę i dlatego uciekają, bo młodzi ludzie chcą wyzwań, chcą jakichś rzeczy, którym by się, czy idei, którym by się chcieli poświęcać, nie? Gdyby Kościół katolicki pokazywał Chrystusa, jego wspaniałość, to myślę, że wielu ludzi w całkowicie inną stronę by szło, dobrowolnie przyjmując pewne wyzwania czy nakazy Jezusa. A tak, kiedy ci ludzie mają w nosie nakazy Jezusa, a udają, pozorują chrześcijaństwo, no to wielu młodych ludzi jest zgorszona tym faktem. Także tu bym bardziej tę falę odejść widział, przyczynę jej.
Tak może być, tym bardziej, że chociażby w Bolesławcu są księża, którzy mają kochanki, kochanków i na co dzień przecież głoszą zupełnie inne wartości, a zachowują się zupełnie inaczej niż mówią. Także to na pewno też jest przyczyna. No ale inna sprawa też jest tak, że no, świat się tak naprawdę trochę zmienia. Kiedyś to właśnie religia opisywała rzeczywistość. Od XIX wieku, cały XX wiek, kiedy nauka już mocno się rozwinęła i ona potrafi dość fajnie, a nawet lepiej opisać niż religia tę rzeczywistość, no to coraz więcej ludzi widzi, że prawdy o świecie będzie szukać raczej w nauce niż w religii.
O Zupa właśnie, Buchowiecki, jeśli...
Pytanie do ciebie.
To jest temat, który mnie bardzo interesuje.
Z tym stwierdzeniem, że obecnie nauka lepiej opisuje świat niż religia?
No, nauka po pierwsze nigdy nie rości sobie takiej, można powiedzieć, kompetencji wiedzy. Nauka, przynajmniej ta współcześnie definiowana, definiuje siebie jako poszukiwanie, czyli stawianie jakichś hipotez, tez, a potem ich sprawdzanie, falsyfikacja, no i ciągłe szukanie prawdy, nie? Czyli nauka nie może, nie twierdzi, że zna prawdę. Nauka twierdzi, że tylko szuka prawdy, no to stąd, jeśli ona tylko szuka, no to nie może pokazać niczego. Ona sobie gdzieś tam szuka i tak dalej, nie? Także tu bym się nie zgodził, ale nie o to, jeśli ja mogę teraz...
A się nie zgodził, bo ja powiedziałem, że nauka lepiej opisuje rzeczywistość niż religia.
No właśnie moim zdaniem nie opisuje, tylko szuka odpowiedzi. Bo nauka do tej pory na podstawowe pytania człowieka, skąd się wziąłem, po co jestem i tak dalej, nie daje jednoznacznych odpowiedzi. Także tu...
Zgadza się, nauka szuka, natomiast właśnie religia nie ma na ten temat żadnej wiedzy, bo to są przecież jakieś rzeczy wymyślone przez ludzi. Także no, tu tylko tu kiedyś, polega to na wierze.
Kiedyś na pewno słyszał pan o takim dość znanym ateiście, profesorze Coyne, który odwiedził Polskę, nie pamiętam, gdzieś no,
kilka lat
10,
temu.
Może 8, jakoś tak.
Był gościem szkoły.
Ja zaciekawiony no, jeden z czołowych ateistów w świecie. Poszedłem na spotkanie z nim, licząc, że no, będzie to coś takiego, gdzie się czegoś dowiem. I rzeczywiście dowiedziałem się, no tego co już trochę wiedziałem, ale no, z ust tego człowieka potwierdzenie tej prawdy było dla mnie istotne, bo tam zebrani ateiści no, twierdzili, znaczy pytali, no co możemy zrobić, żeby tak już te mity religijne tak wyplenić z naszego życia społecznego, żeby już tam religii nie było.
Nie da się, nie da się. No. Ludzie zawsze ale... będą się bać różnych rzeczy i będą szukać pocieszenia.
A zaraz, ale właśnie nie w tą stronę, nie w tę stronę poszła dyskusja, nie na zasadzie fobii czy jakiejś takiej protezy, która nam pomaga w życiu, nie? Profesor Coin odwołał się do faktu historycznego, mianowicie do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i powiedział, gdyby nam się udało naukowo udowodnić, że Chrystus nie zmartwychwstał, wtedy byśmy odnieśli bezapelacyjne zwycięstwo. Cytuję z pamięci, ale do dzisiaj nikt nie potrafił obalić zmartwychwstania. Stąd dlatego chrześcijaństwo funkcjonuje. Tak przy okazji powiem, że rzeczywiście apostoł Paweł powiedział mniej więcej w liście do Koryntian to samo, co profesor Coin, że to właśnie zmartwychwstanie jest faktem, który wychodzi poza sferę tych potrzeb psychologicznych, o których pan mówi, a wchodzi w świat, można powiedzieć, także nauki, bo to można, że tak powiem, metodami historycznymi, a wtedy metodami nauk przyrodniczych no, badać. Przecież wiemy, że poszukiwania ciała Jezusa były na szeroką skalę prowadzone.
Tak, tylko to jest argument w stylu, że nie możemy przecież naukowo wykazać, że za gwiazdą Alfa Centauri nie krąży różowy słoń.
Ależ oczywiście.
A więc przecież ten różowy słoń tam istnieje.
Nie, to, że nie możemy pokazać, czy za gwiazdą, już nie pamiętam, Alfa Centauri, ten różowy słoń, to tylko pokazuje ograniczoność nauki.
No dokładnie, więc na bazie przypominam, tego nie można mówić, że prawdziwe jest twierdzenie, że w takim razie słoń istnieje. Tak samo, jeżeli nauka nie może...
Ale myślę, że nie zastosuje pan tego argumentu do tego, że na przykład nie istniał Napoleon albo Juliusz Cezar i że on jest porównywalny z tym różowym słoniem za gwiazdą Alfa Centauri czy coś takiego.
No tak, tylko że rzeczy, które robił Napoleon, te rzeczy są w miarę takie znaczy w sensie realne. Natomiast Jezus Chrystus, w którego wierzą chrześcijanie, robił rzeczy nadzwyczajne. To już jest nieprawdopodobne.
No a dlaczego uważa pan, że rzeczy nadzwyczajne są nieprawdopodobne?
Bo nikomu nie udało się tego powtórzyć, nikt tego nie zrobił. Natomiast bitwy wygrywają też inni ludzie.
No tak, ale na przykład jak komuś by się udało przepłynąć kanał La Manche, no to pan powie, no to jest, że tak powiem, niegodne wiary, bo inni ludzie nie przepływają kanału La Manche, no a jednemu się udało. To nie jest dobry argument. Ja mówię tylko z punktu widzenia logiki. To, że coś niezwykłego, czego nauka nie potrafi wyjaśnić, się wydarzyło, to nie znaczy, że to jest mit. To oznacza tylko słabość nauki na dzisiaj.
Tak, tylko nie wiadomo, czy się wydarzyło. To jest tylko opowieść.
Owszem, ale tak samo nie wiemy, czy był Aleksander Macedoński, czy był Juliusz Cezar, czy był no, nawet mój pradziadek, czy dziadek, no bo to wszystko jest na podstawie świadectw historycznych. I teraz
Dokładnie.
Pan proponuje odrzucić wszelkie świadectwa historyczne.
Ja proponuję taką sytuację, w której to nauka, czyli też narzędzia, którymi ona dysponuje, proponuje użyć tego do weryfikacji różnego rodzaju opowieści. Jak na razie żadna opowieść o cudach nie da się jej zweryfikować. Często na przykład jest taka sytuacja przez ludzi jakby powtarzana, że Bóg ich uzdrowił, tak? Że byli chorzy bardzo głęboko, nie wiem, na przykład mieli nowotwór, ale się modlili i Bóg ich uzdrowił albo za wstawiennictwem jakiegoś tam świętego dostali uzdrowienia, tak? Zdarza się tak bardzo
tylko,
często.
Tylko, że ja nie użyłem tego argumentu, to tylko
nie,
tak
ja tylko
zaznaczam.
Mówię, że tak się zdarza. Natomiast jeszcze nigdy do tej pory nie zdarzyło się tak, żeby komuś odrosła, nie wiem, ucięta ręka, noga.
Ale
takie cuda się nie zdarzają. Gdyby tylko przyjąć... takie, których nie można zweryfikować, się zdarzają.
Gdyby przyjąć pana argumentację, to na przykład żaden proces sądowy nie mógłby doprowadzić do skazania przestępcy, bo badamy coś, co się stało, na przykład on kogoś zabił. No i przecież teraz nie przeprowadzimy dowodu, że on jeszcze raz tego kogoś zabije, wszyscy zobaczą na własne oczy to, że on kogoś zabił i wtedy go tam skażemy, nie?
Tak, tylko ale jak bada się poszlaki,
bada się tak zwany materiał dowodowy i wyciąga się wniosek, wyrok, nie?
Dokładnie.
Dokładnie tak samo z postaciami historycznymi i z ich dokonaniami. Tak samo, tę samą metodę możemy zastosować do Jezusa Chrystusa i do Jego zmartwychwstania.
Tak. No i różnimy się tym, że ja na przykład, i ateiści oczekują weryfikowalnych dowodów, natomiast dla Pana wystarczy po prostu opowieść.
Wystarczą dowody historyczne.
To ja tylko wspomnę, że pastor Paweł Chojecki, ty byłeś kiedyś ateistą.
No, dlatego w tym rejonie się swobodnie powtarzę, że
potem
tak powiem, poruszam.
I zdaje się, że zacząłeś czytać Biblię po to, żeby pokazać, że
dokładnie.
No, chrześcijanie no, nie mają racji, że to zbiór mitów. Dlatego zachęcamy też wszystkich ateistów, żeby sami
ale
przekonali się.
Ja bym jeszcze tylko zapytał naszego rozmówcę, bo to myślę, że jest kluczowe. Zresztą podobne pytanie profesorowi Coynowi tam zostało zadane. Rozumiem, że uważa pan, że świat bez religii, chociaż no, tam przyznał pan, że nie da się całkowicie jakoś wyplenić religii, no ale żeby jej tam było jak najmniej, byłby lepszym światem, nie? Niż ten świat, który tam powiedzmy dała cywilizacja chrześcijańska. Czy mógłby pan stwierdzić na przykład, w jakich obszarach ten świat byłby, czy staje się lepszy?
Wie pan co, mogę mówić akurat o chrześcijaństwie, no bo w takiej religii zostałem wychowany i o niej wiem bardzo dużo. No niestety chrześcijaństwo stawia, znaczy takie typowe polskie chrześcijaństwo mówi o człowieku jako o kimś gorszym, niefajnym, grzesznym, który potrzebuje Boga, aby być dobrym. No i to jest niestety, no, to się przekłada potem na wszelkie dziedziny życia, gdzie ludzie po prostu to poczucie własnej wartości mają niskie właśnie z tego powodu. No, taki jest polski katolicyzm.
Nie przeczę tu, że ma pan rację, ale gdyby pan spojrzał troszeczkę inaczej na chrześcijaństwo, że jego centrum to nie jest takie wbijanie człowieka w poczucie winy, ale miłość Boga okazaną w tym, że Jezus Chrystus przyszedł, aby nas uratować. Czyli inaczej mówiąc, że jesteśmy tak ważni, chociaż jesteśmy źli. Pan chyba też przyzna, że niekiedy
no
pan źle robi, jest, tak jak ja.
I tu jest problem, bo pastor powiedział, że jesteśmy źli. Ja się nie zgadzam.
Dobrze, ale niech mi pan pozwoli tylko dokończyć myśl, że Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby nas uratować. I to pokazuje, że jesteśmy dla Boga ważni. Tak ważni, że swego Syna daje zamiast nas. Czy może być większy jak gdyby powód takiej wysokiej samooceny, tego, że jestem ważny w oczach Boga?
Powiem tak, to jest po prostu nieludzkie. Nie znam żadnego człowieka, rodzica, który by poświęcał swoje dziecko dla jakichś innych ludzi. Ta w ogóle cała opowieść, ona jest po prostu koszmarna. My ją jakby na co dzień słyszymy, jakby nie zwracamy uwagi, ale to jest koszmar. Ja nie znam żadnej osoby, która by poświęciła swoje dziecko dla jakichś innych, nieznanych nawet, którzy w ogóle czynili złe rzeczy. To jest w ogóle, powiem, to jest nieludzkie.
No aż ja twierdzę, że to jest ludzkie? Ja twierdzę, że to jest boskie. Że to taki jest Bóg, który się nam objawił w Biblii.
To jest absurdalne.
A dlaczego?
To jest absurdalne. No bo dlatego, gdyby Bóg kochał ludzi, no, to myślę sobie, to po co cała ta historia? Po co to wszystko? Jeżeli on kocha, to w sumie nieważne jest, co robimy. I tak, jak wierzą ludzie religijni, i tak zostaniemy zbawieni. To po co, nie wiem, jest to męczeństwo, wysyłanie swojego syna, w sumie nie wiadomo czy syna, bo w sumie sobie, siebie samego wysłał, więc Bóg wysyła siebie samego po to, żeby samego siebie przeprosić za to, że nie wiem, no ktoś go nie wielbił, tak? No bo na tym to polega, bo albo się kocha Boga, albo się go nie kocha, koniec końców. No, To jest w ogóle absurdalna historia, ale generalnie no, chodzi o to,
ale
właśnie,
żeby... Oczywiście mogę na to odpowiedzieć, tu jest prosta odpowiedź, bo oprócz miłości jest sprawiedliwość i po to właśnie to, co zrobił Jezus Chrystus, ale troszeczkę mi pan, że tak powiem, odchodzi od mojego pytania, czy taki fakt, czy takie uznanie takiego faktu, że sam Bóg myśli o mnie, że chce mnie uratować, poświęcił swojego Syna, podnosiłaby... Jeśli by człowiek w to uwierzył i to byłoby prawdą, czy podnosiłaby naszą samoocenę, czy też ją obniżała?
Obniżałaby, bo Bóg żąda w zamian za to wielu różnych rzeczy. To nie jest na zasadzie ja daję ci i masz. Nie, Bóg żąda wielu, wielu rzeczy w zamian za to.
No, ma pan katolicką...
Żąda przede wszystkim miłości do siebie. A
nie,
to jest...
nie. Ma pan katolicką wizję chrześcijaństwa. W Biblii jest napisane jasno, proszę sobie sprawdzić, list do Efezjan, 2 rozdział, wersety 8 i 9, że zbawienie jest darem, czyli całkowicie wolne od jakichkolwiek zasług czy akcji z naszej strony. Gdyby zbawienie było z uczynków, wtedy Chrystus umarłby na darmo, to mówi Pismo Święte.
To w takim razie w ogóle kościoły, księża, pastorowie są niepotrzebni.
Do zbawienia są absolutnie niepotrzebni, to oczywiste. W ogóle.
Jest pastor przeklęty przez Kościół.
A to już biorę na klatę już od lat, także mam nawet wyrok sądu takiego niby świeckiego właśnie za mówienie tych rzeczy. No.
Tak, to się dzieje w Polsce.
Proszę bardzo. Uważam, że jest wiele takich rzeczy zdroworozsądkowych, tak? Żeby po prostu nie krzywdzić innych, to jest zdroworozsądkowe, żeby żyć w zgodzie z samym sobą, co już akurat religia nie do końca dopuszcza. Ale nie potrzebujemy moim zdaniem religii do tego, żeby być dobrym człowiekiem.
To w takim razie ja jeszcze dopytam pana, no, co jeśli nie Kościół katolicki, można powiedzieć apostazja, i co dalej mówi pan o zdrowym rozsądku, ale czy mógłby pan rozwinąć tę myśl, gdzie mają ludzie pójść, gdzie szukać wartości, jeśli odejdą z Kościoła katolickiego?
W sztuce, w poezji, w muzyce, wszędzie można znaleźć. U Olgi Tokarczuk można znaleźć w jej książkach. Można też rozmawiać z innymi ludźmi. Ja nie uważam, żeby koniecznie był potrzebny jakiś taki kościół, wiara w Boga. Ale jeżeli komuś jest to potrzebne, to może pójść i szukać. Ja myślę, że u pastora też ktoś znajdzie dużo pewnie i wsparcia, i rozmowę. Także no, wszędzie można znaleźć.
No taka jedna tylko uwaga, że szukanie w tych bardzo fajnych rzeczach, które pan wymienił, jednak jest szukanie w wytworach ludzkich, nie? Tu się zgadzamy, że sztuka, poezja i tak dalej, to są człowiekowi, nie? Czyli jesteśmy, że tak powiem, na poziomie ludzkich, naturalnych, tam bardzo utalentowanych nawet, ale wytworów, nie? A zakładając, bo ateizm, choć mówi, że Boga nie ma, to nie potrafi tego udowodnić, bo ateiści nie mają przecież wszelkiej wiedzy, jaka jest we wszechświecie. Może gdzieś ten Bóg się tam chowa, a nauka go jeszcze szkiełkiem i okiem nie zbadała. No przecież Jurij Gagarin poleciał w kosmos i powiedział, że Boga nie ma, bo go nie widział przez okno swojego tam jakiegoś Sojuza czy Sputnika. Już nie pamiętam, czym on tam leciał. W każdym razie no to jest śmieszne. Także zakładając, że jednak Bóg jest, no to wtedy szukanie, tak jak zgodziliśmy się, że fajnie, że nauka szuka. Nie? Że stawia coraz to nowe hipotezy, weryfikuje je. Jestem jak najbardziej za. Ale jestem przeciw odcinaniu tej myśli, że na pewno Boga nie ma, że po tym życiu na tej ziemi nie ma żadnego życia dalej i tak dalej. Ja jestem właśnie za tym, żeby pokazywać ludziom. Tak, są tacy, którzy twierdzą, że Boga nie ma. Ale są tacy dziwni chrześcijanie, którzy twierdzą, że Bóg jest i jeszcze ingeruje w naszą historię i w nasze życie.
Ja mam takie pytanie, dlaczego pastor zakłada, że coś jest po życiu? Dlatego, i czemu może nie być?
Dlatego, że jest to racjonalne. No bo jeśli nie wiemy, czy jest, czy nie jest, to nie możemy z definicji odcinać tej możliwości, że coś takiego jest. Zgadza się pan, że jest to racjonalne podejście?
Nie. Bardziej racjonalnym podejściem jest coś takiego, jeżeli coś ulega rozkładowi i rozpadowi, no to już tego z powrotem nie będzie. Natomiast podejście takie, że a jednak będzie, jest nieracjonalne.
Ja tylko mówię, że po pierwsze może będzie, nie? Że taką bym hipotezę badawczą sformułował i bym się starał ją obalić. Jeśli udałoby się mi ją obalić, że na pewno nie ma życia po śmierci, no to wtedy oczywiście bym w to życie po śmierci nie wierzył. I druga uwaga.
To jest niewłaściwe.
Druga uwaga. Jeszcze tylko
hipoteza powinna, przepraszam, ale hipoteza powinna polegać na tym, że pastor zakłada, że jest, i działanie pastora powinno polegać na udowodnieniu, że jest.
No to właśnie, to ja już to pokazałem, ale ja mówię też od drugiej strony.
Pastor nie udowodnił tego. Nic
no nie
pokazał.
Właśnie fakt zmartwychwstania Jezusa dowodzi tego, że jest życie po śmierci.
Fakt w cudzysłowie.
No to już tak samo jak z Napoleonem. Można mówić, że Napoleon w cudzysłowie, ja nikomu nie bronię.
Dlatego mówmy o rzeczach teraźniejszych.
Ale dziękuję za tutaj to taką ciekawą polemikę dla naszych widzów. Tego... Myślę, że to będzie też takie ciekawe, bo nie często zdarza się okazja do takiego życzliwego rozmawiania o tak trudnych i dzielących przecież ludzi tematach.
Odnośnie faktu zmartwychwstania, czy rzeczywiście było to faktem, polecam książkę Josha McDowella Sprawa zmartwychwstania. Był on studentem prawa, ateistą, który chciał udowodnić, że zmartwychwstania nie było. Co się wydarzyło, to gorąco polecamy. Tę książkę możemy wysłać... Proszę bardzo.
Dzięki niemu też się nawróciłem.
Czyli już zaspoilerowałeś.
No, troszkę.
Możemy wam wysłać PDF tej książki. Piszcie na kontakt kontakt@idspodprat.pl. A jeszcze mam pytanie do was. Co byście radzili ludziom, którzy dzisiaj w Polsce mówią, że nie chcą chodzić do kościoła katolickiego, odchodzą z niego również oficjalnie, ale cały czas wierzą w Boga, czyli to popularne hasło wierzę w Boga, ale nie w kościół. Czy to nie grozi duchową schizofrenią? Redaktor Krzysztof Gwizdała.
Myślę, że nie, że dla osób, które wierzą, to tak naprawdę nie jest im potrzebny jakiś budynek, czy jakiś ksiądz. Natomiast na pewno potrzebują wspólnoty, bo każdy z nas, a przynajmniej większość z nas dobrze się czuje, jeżeli jest w jakiejś wspólnocie. Myślę, że tu jest miejsce dla innych kościołów w Polsce, które mogą się rozwijać i mogą prezentować takie wartości, które będą tym ludziom odpowiadać i żyć według tych wartości. No bo to jest to, o czym pastor wspomniał, że czasem jest co innego, o czym innym jest mowa, a co innego jest robione. Także myślę, że to jest taki moment, kiedy zaczną jakieś inne kościoły po prostu pozyskiwać wiernych. Aczkolwiek podejrzewam, że Kościół katolicki tak łatwo się nie da.
I pastor Paweł Chojecki, co byś powiedział ludziom, którzy wierzą w Boga, ale nie w Kościół?
No cóż, ja nic nie dodam do tego, co mój adwersarz ateista powiedział. No zgadzam się tym razem w
całości. Ja jeszcze zapytam, bo pojawiają się też głosy, szczególnie ze strony katolickich publicystów, katolickich księży, o tym też często mówimy w telewizji Idź Pod Prąd, że pomimo tych wszystkich skandali wokół Kościoła katolickiego, tolerowania pedofilii wśród duchownych, to jednak katolicy masowo nie odejdą od Kościoła, że zostaną przy tych obrzędach, bo do tego są po prostu przyzwyczajeni, więc pytanie do was na koniec. Czy Polacy dadzą radę żyć tak na co dzień bez Kościoła? Pastor Paweł Chojecki.
Ja niestety obawiam się, że Polacy w swojej większości jeszcze przez długi czas, póki nie pokaże się konkurencja, nie? To co mówił pan redaktor, nie? Że inne kościoły muszą pokazać życie o wiele lepsze, jeśli chodzi o moralność, jeśli chodzi o radość, jeśli chodzi o spełnienie i różne takie rzeczy, a przede wszystkim, no to już tak nie socjologicznie, ale o zgodność z nauką Jezusa Chrystusa. Ale myślę, że niestety większość Polaków będzie ciągle wybierała tradycję. Będzie ciągle tu ksiądz Kobyliński taką wizję rzeczywiście przedstawił.
Teraz mówiąc o starszym
pokoleniu. Właśnie to chciałem uściślić, że jeśli chodzi o starsze pokolenie, to tutaj już ono tyle widziało, tyle słyszało o grzechach Kościoła, o zmianie nauki Chrystusa, o fałszywej Ewangelii, którą Kościół katolicki głosi. I nic. I nic. Nie? I dalej chodzą co niedziela. Nie? Podejrzewam, że w tych listach, jeśli chodzi o apostazję, no tam jednak nie dominują starsze roczniki, nie? Ale to pan redaktor może więcej na ten temat powie. Ale młode pokolenie, tu z różnych przyczyn nie chcę w to wchodzić, nie ma już tego, można powiedzieć, takiego skrzywienia, które wchodzi w to jarzmo Kościoła rzymskiego. Nie? No bo to, żeby chodzić w tym jarzmie, w tym momencie trzeba być duchowo skrzywionym. Nie? I księża są duchowo skrzywieni, biskupi są duchowo skrzywieni, no i ci ludzie, ich ofiary, czyli przeciętni katolicy, są też duchowo skrzywieni. Nie? I to dotyczy mojego i starszego
czyli
pokolenia.
Można powiedzieć, ludzie z katolickim DNA.
No nie, tak bym tego nie nazwał, bo to by oznaczało jakieś przeznaczenie do tego. To jest bardziej wychowanie. To jest kod kulturowy, a nie coś, co jest nieodwracalne, nadane nam i tak dalej. Widać, że młode pokolenie się temu nie poddało, czyli nie jest to DNA, bo DNA byłoby przeniesione, a tu młode pokolenie mówi nie, my nie chcemy takiego kościoła.
Myślisz, że będzie podział, że ci młodsi może dadzą radę żyć bez kościoła, jeśli mówimy o instytucji, a starsi jednak zostaną?
Młodzi będą szukali i spora część, tak jak mówił pan redaktor, znajdzie autentyczne wspólnoty. I tego im życzę.
I końcowe słowo redaktor Krzysztof Gwizdała. Czy Polacy dadzą radę bez Kościoła katolickiego?
Moim zdaniem tak. Natomiast przyzwyczajenie to natura człowieka. I na pewno będzie tak, że wiele osób wciąż będzie szukać różnych wartości właśnie w Kościele katolickim. Ja dodam tylko tyle, że już w 2000 roku mój kolega opowiadał mi, jak pracował w agencji PR-owej, wynajętej właśnie przez Kościół. Agencji, która miała za zadanie ukrywanie różnego rodzaju skandali albo takie działania, które by odsuwały dziennikarzy od informacji, które mogą zaszkodzić Kościołowi. Tak było już ponad 20 lat temu. Myślę, że Kościół katolicki dba o siebie i będzie ciężko, ale myślę, że no, ludzie dadzą radę. Tym bardziej, że to jest takie wyzwanie też obecnych czasów, że człowiek poradzi sobie tylko człowiek, który potrafi zapomnieć o starych rzeczach i potrafi nauczyć się nowych rzeczy. Bo ktoś, kto nie będzie umiał uczyć się nowych rzeczy, nie będzie podejmował wyzwań, no niestety zostanie w tyle.
Tu jeszcze tylko dodam, jeśli chodzi o te takie działania Kościoła rzymskiego. On dzisiaj jest bardzo mocno zblatowany z władzą państwową, stąd jest to niebezpieczne, bo Kościół będzie tracił wizerunek, będzie tracił pieniądze, będzie tracił wiernych, ale żeby to zatrzymać, zacznie po pierwsze na ogromną skalę sięgać do budżetu państwa, czyli okradać Polaków, ale z drugiej strony będzie coraz bardziej naciskał władzę państwową, żeby mu zapewniała pozycję dominującą, a żeby dyskryminowała tych, którzy się z nim nie zgadzają. I to widzimy na każdym kroku. No mój proces jest też tego przykładem.
Tak, dla nowych widzów powiem, że proces pastora Pawła Chojeckiego trwa. No, na razie wyrok zapadł w sądzie okręgowym w Lublinie. Wyrok jest nieprawomocny, ale chyba po raz pierwszy raz w historii Polski duchowny został skazany za słowa, za krytykę innego kościoła, w tym przypadku Kościoła katolickiego oraz prezydenta Andrzeja Dudy. Szczegóły procesu na stronie itpodprat.pl/wsparcie. I o wsparciu mówię, bo zbliża się koniec miesiąca, a my mamy cel zebrania 1000 gitar, czyli 1000 wpłat na telewizję Idź Pod Prąd. Utrzymujemy się tylko i wyłącznie dzięki waszym wpłatom. Na tę chwilę mamy 815 wpłat, także
to myśmy pierwsi chyba zapoczątkowali w przestrzeni publicznej. Potem powstał ten taki portal Patronite chyba i tak dalej. Także dzisiaj wielu artystów, wielu nawet duchowni katolicy, nie, poszli tą drogą, którą myśmy wyznaczyli. Nie budżety, nie okradanie Polaków, tylko dobrowolne wpłaty. Jeśli coś dobrego robimy, ludzie potrafią to docenić.
Jest to jakaś...
Jest ryzyko oczywiście.
Nadzieja, że Polacy nie boją się iść pod prąd. Miejmy nadzieję, że również w tej najważniejszej kwestii dzisiaj dyskusja teologiczna, mam nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi. Był z nami redaktor Krzysztof Gwizdała z serwisu Apostazja.eu. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
I pastor Paweł Chojecki. Dziękuję ci
również. Również bardzo dziękuję.
Do zobaczenia.
Zobaczenia.